Dwa tygodnie temu mówiłem tutaj, że zima nigdy się nie skończy, ale w trakcie March Madness możemy przejść do słonecznej wiosny, pikle do kawówki. Sebastian Hetman. Cześć Sebastian.
Cześć, witam. Witam serdecznie, nadal lekko, może nie zimowy, ale taki u nas jest jesienny poranek, więc poranek, no jesienny już takie przedpołudnie, więc myślę, że damy radę. No damy radę, dzisiaj startują meczywa, będzie dobrze, do kwietnia.
Ekscytacja w twoim głosie sprawia, że ja muszę rekalibrować swój ton i przejść na zimową godzinę, więc witamy wszystkich w zimie, pikle do kawówki. Dzisiaj będziemy od razu rozmawiać o startującym. Jest zawsze ten problem, kiedy ten turniej startuje, bo startuje we wtorek, ale startuje tak naprawdę w czwartek.
Właśnie w czwartek, bo to, ta runda First Four, no to tak naprawdę mało osób to ogląda, bo tak naprawdę no, wszystko zaczyna się dzisiaj i masa spotkań od godziny 17:15 zaczynamy do rana i ogromny maraton. Ten pierwszy weekend, te pierwsze 4 dni są zawsze najgorsze, jest dużo meczów, nie wszystko można zobaczyć, wiesz, no nie da się zobaczyć całego meczu, żeby się nie przełączyć na przykład na drugi, gdzie dzieje się coś więcej, tak, i to jest jedyny mankament tego turnieju.
Dobrze, twoja ekscytacja mnie nakręca dalej. Startuje dzisiaj March Madness i zaczniemy od razu mówić o turnieju NCAA, który startuje we wtorek albo w czwartek. I dzisiejsza wersja pikli do kawówki będzie taką wersją dla dummies. Dla tych, którzy nie śledzą sezonu NCAA, nie za bardzo wiedzą, co tam, gdzie ktoś, kto z kim gra. Więc wyjaśnimy dzisiaj trochę. Sebastian, będziesz dzisiaj ekspertem. Ja swoją ekspercką karierę zakończyłem w zeszłym sezonie, gdy wytypowałem, że North Carolina wygra turniej w brakecie i tak się stało.
Tak się stało. Wyszedłeś.
Już nigdy nie wracam. Nigdy nie
dla będę. Ludzi.
Więc teraz dam szansę innym. Sebastian, dzisiaj twoja szansa.
Dobrze.
Proszę.
Już braket się popsuł.
Telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Pierwsze pytanie jest, od razu zaczynamy. Pierwsze pytanie jest takie, patrzysz na braket, widzisz braket i powiedz mi, osobie, która na początku sezonu myślała o pewnych dwóch zespołach, jako dwóch potencjalnie najlepszych zespołach i teraz patrzy na braket, dlaczego Duke i Michigan State są w jednym brakecie? W jednym nawet nie tyle, że kwartale, tak? Tylko w jednej, jakby to powiedzieć, w jednej ósmej, tak? Dobrze mówię? Są w jednej części braketu, ale są w tej malutkiej części nawet. No. Mogą się spotkać już w trzeciej rundzie. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się stało?
Dlaczego tak jest? Wiesz co, no, odpowiedziałbym głupio, że trzeba zapytać komisję, ale no wiadomo, no, jest jakiś tam brany ranking RPI pod uwagę. Gdzieś tam powiedzmy, no, położenie geograficzne może też ma jakieś znaczenie, ale pewnie niezbyt duże. No, dla mnie to też było zaskoczenie, że te ekipy znalazły się tak naprawdę no, w tej dolnej części jednej drabinki, czyli tego regionu Midwest i tak naprawdę w Sweet 16 mogą już się teoretycznie spotkać. Mamy w tej drabince jeszcze na górze Kansas, także no, jest to najmocniejszy w zasadzie region z takimi trzema ekipami, które są już na dzisiaj są kontenderami do tego, żeby zagrać przynajmniej w Final Four albo żeby wygrać cały turniej, no ale niestety tylko z tych trzech ekip jedna zagra w Final Four.
Jest to dla mnie
trochę niezrozumiałe, no ale nie wiem, bo są regiony, gdzie tak naprawdę jest bardzo słabo i przydałaby się jedna przynajmniej z tych ekip, żeby trochę dorzucić do pieca, no ale no, komisja tak to rozłożyła, a nie inaczej. Zresztą rok w rok jest coraz więcej dyskusji, kto gra w turnieju, kto się nie załapał do turnieju, kto jest gdzie rozstawiony z jakim seedem i tak naprawdę no... jest dziwnie.
Te dyskusje będą trwać zawsze, nie? Ktoś się nie dostał, zawsze, dlaczego, zawsze. Co decyduje LPI zawsze. I tak naprawdę konia z rzędem tak temu, kto byłby w stanie to ocenić dobrze. Czy drużyna, która znalazła się w gronie tam 60 z hakiem najlepszych, na przykład taka 60 drużyna jest lepsza niż 67 drużyna i jak mamy w ogóle ustalić to, że jest lepsza? Umówmy się, że to jest trudna rzecz tutaj do ocenienia. Tym bardziej, jeśli zajmują się tym 80-latkowie, jak nie mam. Ile ci ludzie mają lat? Oddać pracę. Ale powiedz mi tak, czy to jest związane z tym, że Duke i Michigan State, które zaczynały ten sezon, popraw mnie, jako jeden, jako zespół rozstawiony z numerem 1 i zespół rozstawiony z numerem 2 w rankingu Associated Press.
Tak, rozpoczynali ten sezon od meczu z Champions Classic.
Tak, nie? I grali przeciwko sobie. Czy to jest związane z tym, że i Duke, i Michigan State, która z tych drużyn miała rozczarowujący sezon? Czy któraś z nich miała, była rozczarowaniem?
Że raczej nie, no bo wiadomo, no Duke byli faworytem do wygrania wszystkiego w ACC, ale nie zapominajmy też, że tak naprawdę Mike Krzyżewski no, ma w tym sezonie najmłodszy skład chyba w swojej karierze, gdzie piątka jest tak naprawdę złożona z czterech freshmanów i z Graysona Allena, który kończy karierę tak naprawdę po tym sezonie. No i tak naprawdę w sezonie regularnym w ACC zawsze dzieje się dużo. No, chociażby przykład Virginii, która znowu gdzieś tam tą konferencję zdemolowała i jako pierwsza w historii wygrała 17 spotkań w tej konferencji. W sezonie regularnym oczywiście też wygrała turniej konferencji. No co, no Duke odpadli w półfinale ACC z Północną Karoliną, więc
właśnie, to jest moje
patrząc na to, że bonusowe... jest tam, wiesz, jakieś tam takie grono talentu i tak dalej, ale wiesz, to zawsze rozmawiamy o tym, że mecze wewnątrz konferencji, czyli ta druga część sezonu od stycznia, zweryfikuje wszystko. No i tak naprawdę jedyną gwiazdą, która zderzyła się z tą konferencją, na pewno jest Trevon Duval i będziemy o nim mówić później, bo to jest spadek po prostu w mokach. Tak duży, którego nie widziałem od dawna i patrząc na to, jak jego gra zaczęła iść w nieco inną stronę, że pojawili się lepsi defensorzy na pozycjach 1-2. No to są problemy też, z którymi spotykają się freshmeni no, wewnątrz mocnych konferencji, więc to
czy
też...
Czy Trevon Duval to jest, tak robiąc na chwilę dygresję, czy Trevon Duval to jest ten ten super atletyczny rozgrywający, który nie do końca umie grać w koszykówkę, którego oglądaliśmy rok temu? Czy to powinno być takie zaskoczenie, że spada w mokach nagle człowiek, który są wątpliwości, czy on umie w ogóle dobrze grać? Być może nie.
Znaczy wiesz co, no ja jestem zaskoczony, że to jest aż taki spadek, bo to jest spadek, no powiedzmy z top 10 do top 40, top 50, z tego co widzę dzisiaj.
Niech zgadnę, nie umie rzucać. Trafia 25% za 3.
Strzelam. No wiesz co, to... Znaczy tak, tam ogólnie też pojawił się problem ze stratami gdzieś tam, bo potrafił mieć po 5, po 6 strat w każdym meczu. No tak, też wow. Chodzi o rzut z dystansu, bo to jest poniżej 30%, więc generalnie typowy, gdzieś tam to...
Typowy profil atlety, typowy profil atletycznego
rozgrywającego, coś, do czego czepialiśmy się, powiedzmy, przez pół sezonu u D'Arona Foxa, tak? Że gdzieś tam generalnie, jeżeli to był rzut, no to był rzut z midrange, a tak to były to atletyczne penetracje do kosza. A co dziwne, do przewidzenia i rzecz taka, która, no tak jak mówiłem, dzieje się wewnątrz konferencji. Trevon Duval przed meczami w konferencjach w tym, powiedzmy, pierwszym etapie sezonu regularnego no, grał znakomicie, bo tak naprawdę nie miał wielu strat, miał sporo asyst. No był takim pewnym graczem, który wykorzystywał swoje przewagi, no ale no mówię, przyszło granie w ACC, przyszli lepsi rywale, lepszy scouting na pewno tych drużyn, sporo graczy na pozycjach 1-2 dobrych, doświadczonych juniorów, seniorów. Było to widać chociażby w meczu z Boston College, tak, który Duke przegrali gdzieś tam w pierwszej połowie grudnia, gdzie tak naprawdę ta defensywa i granie Boston College po pick and rollach, no to no tak naprawdę zdemolowało Duvala, zdemolowało Bagleya, gdzieś tam pokazało jakieś słabości, z którymi ci freshmeni się borykają. I tak jak mówię, no jest to ogromny spadek w tym przypadku i liczę, że gdzieś tam no gość się ogarnie i zacznie coś grać w tym turnieju, no bo tak naprawdę no bywały mecze, gdzie znowu Grayson Allen rozgrywał piłkę, tak?
To bonusowe pytanie, czy to jest lepszy zespół Duke niż ten w zeszłym sezonie?
No pod względem talentu na pewno lepszy. Pod względem talentu i patrząc na to, że mieli lepszy? Na pewno mniej problemów, no wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, patrząc na to, że od ponad miesiąca Marvin Bagley i Wendell Carter Jr. grają na takim samym poziomie, w sensie, że są regularni, tak? Oni są regularni, gdzieś tam też epizod taki, powiedzmy, 3-tygodniowy miał Gary Trent, który grał bardzo, bardzo dobrze i regularnie. No i myślę, że patrząc na to, co zrobili w tamtym sezonie, no to myślę, że nie powinno tutaj być problemów do meczu przynajmniej w Sweet 16 z Michigan State. No, inny wynik będzie mega dużym rozczarowaniem, więc no ale zobaczymy. Być może po drodze Oklahoma i fenomen Treja Younga. No, także
Michigan State, czy oni zawiedli? Czy Michigan State zawiodło? Czy nie? Czy wszystko było
nie,
dobrze?
Nie, raczej nie, bo oni zaczęli tak naprawdę gdzieś tam od końca lutego wygrywać wszystko. Oni wygrali większość spotkań, no na pewno gdzieś tam w tym turnieju Big Ten, no to przegrali ze swoim rywalem, tak? Przegrali z Michigan, z odwiecznym rywalem z zamiedzy, więc wydaje mi się, że raczej nie, no bo bilans, wiesz, 29-4.
To nie, dobrze, to nie, to pytanie po prostu odpowiedź brzmi.
Nie jest źle, na pewno, wiesz co, na pewno myślę, że pod względem, nie wiem, tego, czego się spodziewał od Milesa Bridgesa, statystycznie przynajmniej, bo on, wiadomo, ewoluował jako gracz all-around, mogący grać właśnie w tym NBA-owskim small ballu na 3-4. No ale spodziewałem się, wiesz, jakichś takich większych meczów, które mógłby przejmować, a tak naprawdę te mecze, które przejmował Miles Bridges, no to były to spotkania z mało wymagającymi rywalami i gdzieś tutaj też jakaś lampeczka mi się powoli zapala, czy on jest w stanie pociągnąć Michigan State na tej dużej już scenie, tak? No bo nie ukrywajmy, no przyjdzie taki mecz w turnieju, gdzie Michigan State będą potrzebować go to guy'a, no będą potrzebować opcji, która zrobi to tu i teraz tak naprawdę i nie wiem, no może być takie spotkanie, gdzie Miles Bridges będzie musiał wejść naprawdę już na jakieś swoje wyżyny i rzucić, nie wiem, 30-35 punktów. A czy na to go stać? Nie wiem, na dzisiaj jest to dla mnie znak zapytania trochę, mimo że uwielbiam gościa i jest tam on moim takim jednym z ulubionych graczy nadchodzącym prawdzie.
Być może dowiemy się o tym właśnie w meczu Duke z Michigan State w Sweet 16. To będzie kolejny weekend, kolejny czwartek, piątek. Pytanie bonusowe, bo powiedziałeś, że Północna Karolina wygrała z Duke w turnieju ACC, półfinale ACC. North Carolina nie ma w tym roku topowych prospektów.
No, nie.
I nie to, że w zeszłym roku miała, bo to była bardzo dobra drużyna generalnie jako drużyna drużynowa z prospektami, gdzieś tam drugą rundę. Gubię kogoś? Justin Jackson był najlepszym graczem, który poszedł najwyżej.
Tak, Justin Jackson.
Dobrze.
Justin
Jackson. I czy North Carolina ma w ogóle jakiekolwiek szanse powtórzyć to, co zrobiła rok temu?
Wiesz co, wydaje mi się, że patrząc na to, jaki jest bracket w West, w tym regionie West, no to oni mają tak naprawdę szansę, żeby awansować nawet do Final Four, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że Xavier mieli naprawdę niezły sezon, ale ten pierwszy seed, no to jest to trochę taka opcja nad wyraz w tym regionie, ale no patrząc na to, kogo oni mają w tej drabince, mogą spokojnie no tutaj ugrać sporo, no bo nie wiem, ja na przykład u siebie typowałem, że z tego regionu nawet do Final Four i do finału może wejść Michigan, które ma bardzo długą rotację, ale to też nie są ludzie, których nie można ograć. Jest w tym regionie też Gonzaga, która mimo gdzieś tam, która nie ma takiego talentu jak w ubiegłym roku, ale też może tutaj sporo ugrać swoją ofensywą i tym, że są tak naprawdę mega doświadczonym zespołem i też tak naprawdę doświadczonym zespołem jest Północna Karolina, no, która powiedzmy no ma tą trójkę swoją złożoną z Joela Berego, tak, z Luka Maya, który zalicza w ogóle, wiesz, legendarny sezon w swojej karierze i myślę, że to się chyba to się długo gdzieś tam nie powtórzy. W sensie, no, jeżeli zostanie na kolejny rok, tak, no to myślę, że będzie gdzieś tam najlepszym graczem. No jest ten twój Theo Pinson, tak, który yes, gdzieś tam, no, powiedzmy, robi te małe rzeczy dla Północnej Karoliny. No i być może jeszcze świeży gracz Cameron Johnson, tak, który gdzieś tam wychodzi z cienia i też jest takim dość obiecującym wingmanem, no ale tak naprawdę wszystko, więc nie daj Boże jakiś uraz kogoś z trójki Pinson Mayberry i tak naprawdę będzie szalenie ciężko i patrząc też na to, jaki, wiesz, Północna Karolina miała frontcourt w tamtym roku, no bo rotacje mieli tak. Isaiah Hickson, Bradley, Mix, tak, Kennedy z ławki, Mix, Kennedy Mix, no tak. To oni mieli po prostu
bulldozer. Oni grali Big Ball, no, oni grali tak. Ten kurs z
oni
lat 90.
Oni grali Big fajne. Ball, tam Luke May przecież też grał jakieś tam minuty, tak, tak. Już spore, więc to jest przebudowany skład tak naprawdę. Ale nie mówię nie w kontekście Elite Eight, nie mówię nie w kontekście Final Four, no bierze się to z tego, że tak naprawdę ten bracket w West jest, no nie jest aż tak wymagający, no nie jest aż tak wymagający, więc wszystko się może zdarzyć, czemu nie.
Dobra, to wskakuję z powrotem na bandwagon North Carolina na takiej zasadzie, jak kiedyś było z Butler, pierwszy sezon Butler, gdy dotarli do finału, pamiętasz, z Gordonem Haywardem i Trelvinem Mackiem, potem odszedł Gordon Hayward, skład był gorszy i zespół bez Gordona Haywarda znowu dotarł do finału NCAA i skończyło się beznadziejnie. Pamiętam, że Butler rzucili wtedy chyba jakieś 17 punktów do przerwy, chyba 43 w meczu. To był chyba mecz z Louisville, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze, więc tak.
To był mecz z Duke'em chyba, bo Duke'em, oni w pierwszy tak, finał przegrali tak, z Duke, co...
Tak, tak, z połowy Gordon Hayward rzucił.
Gordon rzucał z połowy i prawie trafił.
Prawie trafił, dobra.
Był rok 2010 bodajże, a 2011 przegrali z Duke'em po tym ich ranie fenomenalnym Kemby Walkera, tak.
Tutaj na tej płaszczyźnie szczęścia Gordona Haywarda się nie zmieniło, Gordon Hayward nie ma szczęścia. Pytanie o to, czy Joel Berry poprowadzi North Carolina do zdobycia mistrzostwa, tego nie będzie. Mamy pytanie z dużo głębszej wazy gorącego sosu. Czy Trae Young może zrobić to, co Stephen Curry zrobił w 2008 roku, gdy poprowadził małe katolickie Davidson College do Elite Eight i stał się gwiazdą.
Do Elite Eight im tam zabrakło naprawdę, no zabrakło im 3 punktów, żeby ograć Kansas, które tak naprawdę zdobyło potem mistrzostwo, tak, po rzucie Miracle Mario Chalmersa.
Niejakiego, Mario Chalmers, Derrick Rose, final, kurczę, ten rzut Chalmersa. Czasy, kurczę, emocjonowaliśmy się tym, to było 30 lat
czasy,
temu.
No Stephen Curry miał niesamowity wtedy turniej z Davidson, które też przystępowało w tym samym regionie, no bo w zasadzie w regionie Midwest z 10 seedem, więc tak naprawdę wow, historia i po 10 latach może zatoczyć koło, to też jest, wiesz, ja nie wierzę w takie liczby i tak dalej, w jakieś takie połączenia, ale dopiero teraz zobaczyłem, że Midwest 2008 rok, 10 seed Stephen Curry, teraz mamy Midwest 2018 rok, 10 seed Oklahoma, Trae Young,
pikle do kawówki,
który zalicza
Illuminati.
Zalicza, wiesz, nawet lepszy sezon niż Stephen Curry wtedy w Davidson, bo skończył sezon regularny jako w pierwszej historii najlepszy punktujący i najlepszy asystujący. Oklahoma, okej. Znalazła się z 10 seedem w tym regionie, mimo że przegrała 8 z ostatnich 10 spotkań, miała fatalny turniej konferencji Big 12. Nie wypowiadam się już na ten temat, nie chcę tutaj snuć teorii spiskowych, że wcisnęli Oklahoma, żeby była większa oglądalność, żeby Trae Young był jednak w turnieju. No ale Oklahoma jest w turnieju. Jeżeli wygrają z Rhode Island, już w drugiej rundzie zagrają z Duke i tam może się wydarzyć historia. Trae Young może na przykład, nie wiem, wejść na wyżyny i oddać 33, trafić 15 i pokonać potężne Duke. A co będzie dalej, to zobaczymy. Ale... Bardzo bym chciał, żeby wygrali z Rhode Island, żeby miał szansę zagrać z Duke.
Grają
to
dzisiaj
będzie najlepszy mecz.
O 17:15 gra Oklahoma z Rhode Island. Na start jest Trae Young kontra Rhode Island. Jak wygrają, to grają z wygranym meczu Duke z jakimiś skrzypaczkami, domyślam się.
Z Ioną.
Czyli nie Zajoną, nawet nie Zajoną, tylko Zajoną. Iona to kiedyś tutaj mieliśmy chyba rozmowę, gdzie jest Iona. To jest chyba Nowy Jork, gdzieś tamte okolice, ale zaraz nas pewnie jakiś specjalista, jakich wielu jest w Polsce, poprawi. Dobrze, więc widzisz, ale to tak wiesz, rozmawialiśmy chyba, nie wiem, dwa tygodnie temu o tym, że i tak już jak mówiłeś o Oklahomie, czy wcisną, czy nie wcisną, czy rozmawialiśmy przez telefon i tak wiesz, tak mimo wszystko wcisną, bo to oglądalność i tyle. I tak sobie myślę, jeśli organizacja, która kosi taki sos na tym wokół tych koszykarzy, miałaby nie wcisnąć gościa, który może być perełką tego turnieju, no to lepiej już iść dalej po tej prostej, po której idziemy i wciskamy tego Trae Younga z Oklahoma, żeby ludzie oglądali, bo dzisiaj ludzie pewnie będą oglądać u nas w Polsce nawet.
Wiesz co, jeżeli ktoś by chciał dalej gdzieś tam to drążyć, dlaczego Oklahoma zagrała, no to gdzieś tam na CBS jest fajna porównywarka, to akurat Krzychu Kosidowski mi polecił, bo gdzieś tam disował mnie za moją teorię. Jest porównywarka właśnie o bardzo ważnej rzeczy, bo jest porównywarka nie tylko RPI, ale SOS, czyli Strength of Schedule.
Tak.
To no też jest liczone oczywiście przez komisję
być.
I tam
powinno
masz porównywarkę, masz dwie kolumny, wybierasz sobie ekipy na scrollu i jest wszystko. Jest rekord pomiędzy drużynami rankowanymi w top 50, pomiędzy drużynami 50 a 100, pomiędzy drużynami 100 a 200, jeżeli były takie mecze grane i 200 powyżej. I myślę, że jest to mega, mega dobra rzecz. Nie wiem, czy była w tamtym sezonie, bo tak naprawdę ja to widzę pierwszy raz w tym sezonie. I myślę, że gdzieś tam sobie to dzisiaj będę scrollował może w trakcie gdzieś tam pracy, jak czas pozwoli, bo jest to ciekawa rzecz. My... Być może odpowie mi, dlaczego Oklahoma jest w turnieju. My... Z 10. a 7.
Eksperci, którzy już zakończyliśmy kariery, wiemy, że zawsze są różnego rodzaju statystyki, które mogą udowodnić twoją tezę, więc to zostawiamy już tym ludziom, którzy jeszcze się w to bawią. Z pozycji eksperta mówię teraz, więc wiesz. Można się kłócić, Strength of Schedule, RPI, bla, bla, bla. Czy jak powinien grać? Gra, no. Sam gra.
Nie, no ja się cieszę, no. Ja się cieszę, jest Michael Porter, jest Missouri i tak dalej. No nie, no. Jeśli chodzi o ten turniej pod kątem gwiazd, no to jest masa ludzi z loterii tak naprawdę, no. Jest masa ludzi z loterii tego draftu. Tak naprawdę powiem ci, że z loterii są wszyscy, za wyjątkiem oczywiście no Luki Doncicza, no. A tak to wszyscy gracze z loterii grają w turnieju. To też jest no dość fajna sytuacja.
Wypadku. Tak.
Tak jest. Wszyscy gracze z loterii będą grać w tym turnieju.
Ben Simmons nie dał rady. Przypomnij mi,
nie dał rady.
Nie dają rady.
Dennis Smith nie dał rady.
Nie dał rady, nie dałeś rady.
Markel Fultz też nie dał rady.
Markel Fultz to już w ogóle nie daje rady. To już się skończyło. To się wtedy skończyło, my nie zauważyliśmy, że to się skończyło wtedy, gdzie Markel Fultz przestał dawać rady, że to było już w poprzednim sezonie. Typujesz Villanowę na zdobycie, na wygranie wszystkiego, czyli po roku przerwy, popraw mnie, Villanowa wraca na tron, to jest twój typ, ale pytanie jest takie, który z faworytów tego turnieju ma najłatwiejszy bracket, ma najłatwiejszą ścieżkę do tego meczu ostatniego, do tego ostatniego meczu decydującego?
No wiesz co, typowałbym tu albo Villanowa, albo Xavier, ale Xavier dla mnie nie jest faworytem absolutnie.
Villanowa, no to jak wygląda bracket Villanowy?
Dlatego Villanowa, bo tak naprawdę Villanowa, no to teoretycznie no, w drugiej rundzie może zagrać z Alabamą i Colinem Sextonem i tam też nie wiadomo, co może się zdarzyć, bo Colin Sexton wszedł ostatnio gdzieś na koniec sezonu na poziom abstrakcyjny i gdzieś tam niósł na fali Alabamę.
Pytanie o Trae Younga było, czy wiesz, czy może zrobić to, co Kyrie, to może Colin Sexton zrobi to, co...
Może Colin Sexton, bo generalnie gdzieś tam w kuluarach pojawiają się takie pytania odnośnie właśnie Younga i Sextona, czy któryś z nich, wiesz, weźmie wszystko na swoje barki i zrobi Kemba Walkera z 2011 roku, czy Shai Beza Napiera z 2014 roku, Kevin Olin jest już trenerem Yukon. Więc no wszystko się może zdarzyć, tylko wiesz, Wilanowa, według mnie Wilanowa z tych ekip ma najlepszych gości w stylu, wiesz, first, second punch, wiesz o co chodzi, że któryś z tych gości może tak naprawdę wygrać dla nich spotkanie, może być game changerem i na turnieju jest to dużo, bo to jest Jalen Brunson, który już jest lepszy w zasadzie od swojego ojca, od Ricka Brunsona i to jest Mikal Bridges, który jest już w top ten draftu w mokach. No i to są ludzie, którzy są mega doświadczeni, którzy, hej, byli już tam, tak? Byli tak. 2 lata temu, byli w 2016 roku. Jest Omari Spellman, który zalicza fenomenalny sezon po tym, jak przesiedział ubiegły jako freshman, tak? Bo coś tam się nie zgadzało według NCAA w sprawach nauki. Bodajże. Jest Phil Booth, który miał ciężkie lata.
Miał bardzo dobry mecz, tak, który 2 lata temu,
ostatni cały czas, finał. Ale jest Dante DiVincenzo. Wiesz, to chodzi o to, że jest ten trzon tych 4-5 osób, które były tam, które już były. Dante DiVincenzo, który rzuca prawie 40% za 3 dla Wilanowy. Jest, wiesz, jest skrzydłowym, gra tam wymiennie na 2-3 z Bridgesem. Także no patrząc na to, jaką mają drabinkę, ewentualnie Purdue, ale czy Purdue stać na to, żeby awansować aż do Elite Eight? Być może po drodze będą mieli, nie wiem, no albo Florida, albo Texas Tech i gdzieś tam też już może być ciekawie. No ale wydaje mi się, że no Wilanowa nie ma tutaj w tej drabince, wiesz, zespołu pokroju właśnie, wiesz, Michigan State, pokroju Duke, czy nawet pokroju Arizony.
Przejdźmy przez drabinkę Wilanowy, jak ona wygląda u ciebie. Masz przed sobą swój bracket, żeby przejść tak, co musi się wydarzyć, z kim musi wygrać Wilanowa, tak?
No to myślę, że z LIU, Brooklyn, znaczy z Radford, bo Radford wygrał Fist Four, myślę, że sobie poradzą. No teoretycznie w drugiej rundzie będą grać z kimś z pary Virginia Tech, Alabama. Ale
to może być matchup ten z Colinem Sextonem. To może być
Ja tu postawiłem na Alabamę właśnie, że bo Colin Sexton może ewentualnie dać radę. No teoretycznie w Sweet 16 zagrają z kimś z pary West Virginia Wichita State, no bo zakładam, że te dwie ekipy nie przegrają swoich pierwszych meczów i tu może już być problem, bo to są
niewygodne drużyny,
dwie defensywy West Virginia, stop 5 w zasadzie, tak. I w ogóle, że one już się spotykają w drugiej rundzie, no to będzie wow.
40-38.
Tak, tam będzie taki slugfest, że tak naprawdę, no nie wiem, czy to będzie miłe dla oka, ale na pewno ciekawe dla geeków, tak? Dla fanów dobrej defensywy. Javon Carter kontra 58-letni Javon Carter, łysy Javon Carter kontra Landry Shamet. No to będzie mecz. No i właśnie, która z tych ekip może być, wydaje mi się, że może być większym problemem dla Wilanowy niż teoretyczny pojedynek z Purdue w Elite Eight. Dla mnie wydaje mi się, że któraś z tych ekip może sprawić im większy problem. No ale mówię, patrząc na siłę programów, tak, na wiesz, na to, że wiesz, no, że nie ma tutaj jakiejś wielkiej marki, wiesz, tak jakbyś patrzył, nie wiem, na NBA, że nie ma wielkiego miasta, jakiejś wielkiej drużyny, wiesz, jakiejś lepszej. Chociaż Purdue też miało no, znakomity sezon, no, mimo że gdzieś tam odszedł Caleb Swanigan i tak dalej. No, Carson Edwards wchodzi na wyżyny. Też zapowiadałem to w tamtym sezonie, że on będzie gościem w tym roku. No i jest. No ale no mówię, patrząc na to, co tam jest po drodze, no Virginia teoretycznie w Sweet 16 ma Kentucky albo Arizonę. No, Michigan State mają Duke, Kansas ma trochę łatwiejszą drogę, ale to też jest ten sam region. Więc wydaje mi się, no tak, że Wilanowa ma powiedzmy troszkę ten bracket łatwiejszy.
Pytanie bonusowe. W co rozwinęło się w tym sezonie Kentucky? Jak rozwinęło się Kentucky? Jak wygląda Kentucky siła obecnie?
No Kentucky rozwinęło się tak, że mają długą rotację graczy mega, mega, mega atletycznych, no i wygrali turniej SEC. Wygrali SEC tournament, pokonali w finale doświadczone Tennessee, gdzie Rick Barnes wykonał fantastyczną robotę w tym sezonie, bo Tennessee w ogóle z Auburn, Bruce'a Pearla, podzielili się tytułem sezonu regularnego, czego raczej nikt się przed sezonem nie spodziewał. No i co? No i mamy w tym taki ludzi, którzy mogą zatrzymać DeAndre Aytona i ja w to wierzę. Ja w to zacząłem wierzyć, że ten atletyzm tych wysokich Kentucky może zatrzymać no, fenomenalną bestię z Arizony. I ja się będę tego trzymał, no bo to są ludzie, wiesz, to jest PJ Washington, który gdzieś tam się ogarnął, to jest Jared Vanderbilt, to jest Nick Richard, to jest nawet Sasha Kileja Jones, to jest w ogóle gracz, to jest gracz dla ciebie w teorii tysiąca minut, to jest gracz dla ciebie, to ci od razu mówię, weź to sobie zanotuj.
On jest freshmanem, tak?
Nie, to jest drugoroczny, ale to jest gość, co atakuje zbiórkę, to jest gość, który, wiesz, potrafi rzucić za trzy, to jest gość, który wiesz, gra dobrze w defensywie, są jakieś przechwyty. To jest właśnie tak, jak ostatnio widziałem go w tym turnieju, to pomyślałem sobie, że to jest właśnie gość pod twoją teorię tysiąca minut.
Aha, dobra, ja sobie, wiesz co, ja ten sezon tak potraktowałem, że sporo tych graczy, którzy byli w tym sezonie, których mógłbym gdzieś wyjąć i znaleźć, sobie ich zostawiłem na jakąś ligę letnią i na pre-season, więc nie mogę się doczekać w zasadzie, także... wiesz, bo tyle mniej meczów widziałem w tym sezonie w porównaniu z poprzednim, że to aż żart i to jest coś, co tak, wiesz, coś, co mam w głowie i czekam na to, aż tych ludzi zobaczę, jeśli pójdą w ogóle, jeśli pójdą do draftu, zobaczymy. Dobrze, pytanie, już poruszyliśmy je trochę, ale który, jeśli Villanova nie jest wielkim programem, ustalmy to, nie jest. Więc który z pozostałych wielkich programów, o których przed chwilą zacząłeś mówić, o tym, że Villanova nie ma ich tam, wiesz, w brakecie, który z tych zespołów ma największe szanse na wygranie turnieju? Mówimy tutaj o legendach NCAA, Duke, Kentucky, UCLA, które chyba przegrało, tak? Z drużyną Adriana Wojnarowskiego, tak? Dobrze widziałem? Sam Bonaventure przegrał UCLA? Dobrze, UCLA nic nie zaczęło.
Przegrali, Aaron Holiday tam się trochę zderzył.
Michigan State, wielki turniej, w sensie wielki zespół, Michigan State, Arizonę można pod to podpiąć, chociaż nie wiem.
No właśnie Arizonę, właśnie wiesz co, ja mam tutaj Arizonę, ale to też jest no, chodzenie po cienkim lodzie tak naprawdę z racji tego, że Alonzo Trier gra w kratkę. To jest gość, wiesz, który może mieć 10 na 15, a może mieć 2 na 16 z gry i to jest myślę, że duży problem, bo jeżeli, nie wiem, zagrają w teoretycznym matchupie w Kentucky, bo to, no hej, to już się zdarzy, to raczej się zdarzy, no chyba, że gorący Davidson z Peytonem Aldridge'em odpali Kentucky, ale mam nadzieję, że nie. No jeżeli oni się spotkają w drugiej rundzie i Alonzo Trier no przy tych atletycznych też gardach Wildcats nie odpali, no to DeAndre Ayton będzie miał problem, tak? Będzie miał problem. Ja wiem, że wiesz, że Arizona ma jeszcze Rowla Alkinsa, jest Jackson Cartwright, Dusan Ristich, ale to nie są jakieś pierwszoplanowe postacie, bo tak naprawdę no, ofensywa Arizony w dużej mierze składała się w tym sezonie z Aytona i Strayera, no i jeżeli któryś z nich zostanie wyłączony, no to no, może być już w zasadzie upset. No też nie wiem, czy można by to było nazwać upsetem, jeżeli oni by teoretycznie przegrali z Kentucky, no, które jest najmłodszym składem w historii chyba, jaki ma Calipari, będąc od początku na kampusie w Lexington. To jest jego najmłodszy skład w zasadzie. No, to jest masa freshmenów, masa ludzi, którzy nie są wielkimi gwiazdami, mimo że gdzieś tam Shai Gilgeous Alexander no, gra w fenomenalnie ostatnio gdzieś tam przypomina mi to trochę też bardziej atletycznego D'Arona Foxa z tamtego sezonu, bo gość jest ogromny, ma tam 98 chyba w butach, gra na jedynce, masa dobrych decyzji, wiesz, rzuty z midrange, przede wszystkim rzuty za trzy, tak? To jest 40% w tym sezonie, więc mi się wydaje, że jest to jeden z najbardziej sliperowych prospektów na pozycjach 1-2 w tym drafcie i powoli idzie w górę. On już w zasadzie łapie się do loterii, więc a gdzieś tam zaczynał sezon poza top 20, top 25. Jest Kevin Knox, który gdzieś tam no, spod obręczy trafia prawie 70%, zaczął rzucać też z rogów. To jest prawie 40% z NBA range i tak dalej. Proszę. No, to jest 40% z NBA range prawie.
Mieliśmy mały Nie kłopot techniczny. Mieliśmy mały sukces techniczny. Sukces techniczny mieliśmy mały i wracamy teraz po krótkiej przerwie. Czy możesz raz jeszcze Państwu powiedzieć imię i nazwisko rozgrywającego Kentucky? Tego wysokiego chłopaka.
Shai Gilgeous-Alexander. Tak, Alexander? Tak. Shai Gilgeous, oni to czytają, nie Gilgeous, Shai Gilgeous-Alexander.
Boże, jeszcze Sasha Kilea-Jones gra w tym, co ich matki, co ich rodzice, naprawdę, czy nie było tańszych narkotyków, no, się rzucać na takie drogie od razu i wymyślasz takie imiona.
Ale to jest gość, wiesz, prawda.
Ja miałem
tam ostatnio... są warunki świetne, wiesz, wingspan na 215 cm, na jedynkę to jest dobrze.
Ostatnio byłem na imprezie takiej lokalnej imieniny, gdzie była kobieta, nieznana mi dobrze, która postanowiła nazwać swoje dzieci Ines i imię Carmen. Carmen, Ines, dwie bliźniaczki. No i spodziewam się, że wiesz, spodziewam się, że przyjdzie, bo wiem, że przyjdzie i jest dyskusja o tym, że zaraz przyjdzie ze swoimi bliźniaczkami. Nazywają się Carmen i Ines. I jest takie klasyczne, wiesz, ha, 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 nie mogła ich nazwać inaczej, tylko Carmen i Ines. I przychodzą te dwie dziewczynki i wiesz, pomyślałbyś sobie, że no Carmen i Ines, no to... A tu przychodzą ci dwie takie słowiańskie sześciolatki z dużymi buziami, blond włosami. To nawet nie jest blisko w ogóle jakiegoś w ogóle Carmen, jakiegoś Ines. Kompletnie to jest Małgosia i Zosia, wiesz, tego typu. Ja sobie myślę, ja rozumiem. Dobrze, ja rozumiem. Można kogoś tak nazwać, wiesz, dać mu takie imię, ale jeśli ten człowiek kompletnie w ogóle nie kojarzy się z tym imieniem, to po co? Po co? What's the point? Nie róbcie tego. To była... wypowiedź dla tych wszystkich, którzy planują zrobić coś takiego. Przemyślcie o tym, jak wasze dziecko może wyglądać i dajcie im takie imię. Takie imię, żeby pasowała, nie jakieś hiszpańska, wiesz, tancerka tango Carmen i przychodzi ci, wiesz, przyszła, wiesz, Justyna z obfitą piersią, no, że tak powiem, wiesz, taka, wiesz, swojska nasza dziewczyna, wiesz, która się nazywa tam. Carmen, kurczę, wiesz, i tego typu mówię, hello, rozumiem, można, to jak najbardziej, każde imię można dać, każde imię jakiekolwiek, tylko że ten koncept strategiczny, jak to dziecko będzie się wyglądać, czy to imię będzie pasować, do tego jak ten, mówię, no, straszny błąd, no straszny błąd, no i ale to a propos Sasha Kilea-Jones i Gilgeous Alexander. No. Imię. Shai. No dobra, Shai. Nie mam ten. Tak,
Shai.
Dobrze. Czyli to tak naprawdę teraz wracamy dopiero. Byliśmy na Kentucky. I byliśmy za Kevinem Knoxem, który normalnie tak się nazywa. Ma normalne imię Kevin. Mówiliśmy o Kentucky, ale wiesz co? Tak się zastanawiam, czy już nie przeskoczymy dalej, bo... I teraz jest ten taki ciężki moment dla mnie, gdzie próbuję znaleźć, już jestem, dobrze. Który pozaloteryjny prospekt ma największe szanse po tym turnieju pójść w górę poza Jalenem Brunsonem z Villanowy?
Wiesz co, no na pewno to będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak długo ekipa zagra. Ja sobie powyciągałem ludzi gdzieś tam z dalszych numerów, no na pewno poza Jalenem Brunsonem Mo Wagner, tak, z Michigan, który miał już ubiegłoroczny turniej naprawdę mocny, tak. a teraz jest, no,
on ma ładne
jest
imię.
Po prostu liderem
on ma ładne imię. On ma ładne imię, on ma imię Moritz. Moritz Wagner.
Moritz.
Pięknie pasuje.
Moritz
Wagner.
Moritz
Wagner.
Cudowny. I jest to gość, który no, myślę, że gdzieś tam... No, dzisiaj się NBA jako gdzieś tam, nie wiem, trzecia opcja, druga, trzecia opcja w rotacji za parę lat mógłby grać, no bo jest to goś, wiesz, 208 centymetrów, rzut za trzy zbiera, tak. Szeroka rama, tak. Także myślę, że im dłużej będzie grać Michigan, tym akcje Wagnera będą wzrastać. No myślę, że Devontae Graham z Kansas, tak, który gdzieś już ma wyższe notowania niż Frank Martin, tak? W tamtym... Frank Martin?
Frank Mason.
Co ja gadam? Frank Mason w tamtym roku, więc tu bym stawiał też na Grahama. Mam jeszcze kogoś takiego jak Kyrie Thomas Creighton. On gra razem tam w backcourcie z Markusem Fosterem, ale myślę, że jest to top 3, top 4 gość defensorów na pozycjach 1-2 w tym drafcie. I myślę, że na pewno kogoś może zaciekawić, bo to już jest top 25. No ale myślę, że jeżeli Creighton coś będzie grać dalej, no to ciekawy mecz, aby już w drugiej rundzie teoretycznie z Virginią, gdzie też mają mega masę ludzi broniących na obwodzie. Myślę, że warto sobie gdzieś to zapisać. Kairi Thomas z Creighton. No i liczę gdzieś właśnie na Trevona Duvala, który no naprawdę jest to największy spadek, odkąd pamiętam, w Mokach. To jest niesamowite, żeby wypaść spoza top 10, poza top 40, to jest masakra.
To wszystko wina Russella Westbrooka, który nie był prospektem i został wybrany, znaczy był, ale nie aż takim, żeby wybierać go z numerem 4, a teraz sytuacja odwrotna jest, że to teraz go w dół
przyrzucimy. Wszyscy wiesz, opierają atletów na Westbrooku, tak, dokładnie.
Dobra.
Dokładnie, więc to są ci ludzie, których gdzieś tam, może nie tyle co bym typował, ale liczę, że gdzieś tam będą mieli więcej szansy w czerwcu, większe szanse w czerwcu na wyższy wybór, no szczególnie Wagner, który no, jest naprawdę...
Moritz Wagner. Nie jest czarnoskóry.
Nie jest
bardzo
Moritz
dobrze,
Wagner.
Nie popełniono jest, tego jest, błędu. Bardzo dobrze, Moritz
jest filarem Michigan.
Ja kojarzę go, on grał w zeszłym sezonie, nie? Grał dwa sezony, to ile on?
Grał w zeszłym sezonie i miał naprawdę niezły, miał naprawdę dobry turniej. No, szczególnie mecz z Louisville miał kozacki. W zasadzie dzięki niemu wygrali w Louisville. To chyba była druga runda już? Tak, to chyba była druga runda. Tam był właśnie upset, że Donovan Mitchell nie dał rady. To była druga runda albo Sweet 16, ale stawiałbym raczej drugą rundę.
Ach, ten Donovan Mitchell tak zawiódł w tym sezonie. Ach, z takim rozczarowaniem. Ale wiesz co, tak rozmawiamy 40 minut i jedna rzecz mi się tutaj wykluwa, przebija, taka dosyć ekscytująca rzecz, że wydaje mi się, że już wspomniałeś kilka pojedynków, o które chciałem się zapytać na końcu i one wyglądają ekscytująco. Pytanie brzmi, jakie najciekawsze pojedynki może przynieść pierwszy weekend? Wiem, że wybrałeś kilka i już kilka wspominaliśmy, wrażenie.
Co? No na pewno Kentucky, Arizona, tak?
Kiedy to na pewno
Kentucky, Arizona, czyli druga runda regionu South. Na pewno Oklahoma z Duke. Teoretycznych
meczach. Wiem. Czy coś się można kibicować, bo Oklahoma, Duke, Trae Young kontra Mike Krzyzewski? Grayson Allen, bling, tak? To świetny mecz byłby potencjalnie.
Druga runda Midwest. Aha. Myślę, że Villanova z Alabamą. Druga runda East.
Colin Sexton, Kansas, Villanova.
Taki cichy trochę, cicha opcja Kansas, Seton Hall, z racji tego, że w Seton Hall jest Desi Rodriguez, Angel Delgado i Kansas ma taki problem, że Udoka Azabuki nie wiadomo,
znowu,
czy będzie grał. Tak, generalnie tam pojawił się problem z kolanem już przed Big 12 Tournament, więc tak naprawdę Bill Self powiedział, że jeżeli będzie mega konieczność, żeby zagrał, czyli podejrzewam, że oni będą przez te dwie rundy chcieli przejść bez niego, to wtedy zagra, tak?
To niedobrze dla Udoke.
Może szukać swojej szansy pod koszem. Słucham?
To niedobrze, bo pamiętam, że brak Udoki i Azubike efektywnie na końcu kosztował Kansas to, że Kansas nie wygrało.
Jasne, także jest to mega game. No. Jest to duży game changer dla Kansas w kolejnych rundach. No mam jeszcze tutaj Syracuse z Michigan State. Teoretycznie, jeżeli Syracuse coś tam wygrają, no to Tice Battle będzie, Frank Howard, no ale nie widziałbym tu raczej historii. No i Texas A&M z UNC, czyli z Północną Karoliną, teoretycznie też w drugiej rundzie regionu West. Robert Williams, który jest dla mnie takim trochę rozczarowaniem w tym sezonie, bo zaczyna mi to trochę pachnieć Ivanem Rabem, który po dobrych notowaniach gdzieś tam w Mokach został po pierwszym sezonie, a tak naprawdę no, Robert Williams nie dodał nic do swojego repertuaru. Myślałem, że doda rzut, a tak naprawdę nie
odobrał. To trzeba.
W sezonie i momentami bywa drugą, trzecią opcją zespołu. No, to jest rozczarowujące trochę i zobaczymy. Już wypadł z loterii, także a był w top 6, w top 7. Powiedzmy jeszcze w styczniu, więc no to też jest tak, gdzie No nie rozumiem tego, no to po co został, skoro gdzieś tam jego granie ewoluuje, jeżeli nie, czy nie chce, żeby ewoluowała, nie mam pojęcia, no ale myślę, że może gdzieś tam, wiesz, przeciwko będzie miał, wiesz, Luka Meja, może się zmobilizuje, żeby coś zagrać więcej. No.
Teraz nie chcę popełnić jakiegoś faux pas pytając, ale czy nasz profesor, doktor habilitowany z Queens, jeśli dobrze pamiętam, że gra na południu, Mohamed Bamba, gra?
Czy Mohamed gra? Bamba. Mohamed Bamba gra. I mam Mohameda Bambę, że Texas z Shaka i Shaka Smart mogą przejść no, top 5 defensywy Cincinnati teoretycznie w drugiej rundzie, no ale z Texasem bywało różnie, tak? Ja tu ich mam właśnie bardziej jakiego takiego czarnego konia, no gdzieś tam wiesz, sercem życzę jak najlepiej dla Bamby, ale no wiem, że ten nawet już teoretyczny matchup w tej pierwszej rundzie z Nevadą, gdzie są bracia Cody i Caleb Martin, może być już dla nich trudny. No ale kto wie, wszystko się może zdarzyć. Jeżeli awansują do Sweet 16, no to mają szansę naprawdę ograć Tennessee, bo no, to jest team do ogrania, tak? Jeżeli oczywiście Tennessee wygrają z Miami, także no jest Mo Bamba w NCAA Tournament, no i no fajnie by było, jakby te prospekty no, grały po prostu jak najdłużej jak no, w tym dłużej. Turnieju.
Tak. Jasne, bo rok jasne. Temu był ten problem właśnie z turniejem, że mieliśmy ekscytujący sezon, było dużo fajniejszych prospektów, bogaczy obwodowi w zeszłym sezonie, ale część z nich, dwa z czterech najciekawszych, dwa z trzech najciekawszych nie zagrały w turnieju, a tutaj mamy wszystkich, więc super, ale jedna rzecz taka, nie chcę wyjść na takiego typowego burka, który pracuje w sporcie wirtualnej Polski, ale Oklahoma, Trae Younga i Duke, ten mecz może być w sobotę, wiesz, możesz powiedzieć
tak,
o której godzinie.
W sobotę, bo oni dzisiaj grają.
Tak, a o której godzinie ten mecz może być, bo ja to może być meczywo. Tak.
O której godzinie?
Prezydent poprzedni będzie oglądał, amerykański. Barack.
No to może być meczywo, ale o której godzinie?
No, zróbmy to dla państwa. Zróbmy to, ja będę wymieniał nazwisko.
Czy to będzie gdzieś?
Ja będę mówił tak. Moritz Wagner.
Nie ma, przynajmniej na ESPN nie ma dostępnej godziny,
dobre.
Wiesz?
Dobre.
Nie ma w ogóle tego, nie ma grafiku.
Dobra.
No bo wiesz, i tak by było TBD versus TBD, tak?
To nie jest tak jeszcze dalej, ogłoszony, no, tak? Tak? Nie znana jest godzina, tak? Nie ma tego?
Nie, znaczy no podejrzewam, że na NCAA.com no. być może będzie, tak? Więc też zaraz sobie wklepię i zobaczymy, być może będzie, ale na ESPN na przykład nie ma. Nie wiem, ja sobie sprawdzam na ESPN, bo dla mnie jest to najbardziej czytelne, tak?
A wklep na NCAA.com, posiedzimy tutaj.
Jest dla mnie najbardziej.
A czy możesz wklepać na NCAA.com i sprawdzić teraz? Posiedzimy
tak,
tutaj.
Tak, właśnie wklepuję, wchodzę w bracket
live
i
blog.
Zaraz zobaczymy, no a NCAA.com ogólnie pod kątem NCAA Andy Katz ogarnia, to wiesz o tym, nie?
Że co? Jeszcze raz?
Andy Katz ogarnia na NCAA.com, jest głównym gościem od koszykówki teraz, nie? Od
czyli
tego sezonu.
Figurą zajmującą
czyli się. Czyli te wszystkie, wiesz, artykuły i tak dalej, no to on wszystko robi dla NCAA.com teraz.
No. Nasza kochana NCAA.
Że za mega dobre pieniądze.
Ej, czasem dobrze się sprzedać organizacji, czy nie? Sprzedajesz się, zarabiasz duże pieniądze, musisz trochę, wiesz, głaskać organizację,
nie czekać. Facet ma tam wolną rękę, robi swoje, w brakecie godzin nie ma, wchodzę na...
On się chyba nie zajmował też taką, tą stroną dziennikarstwa śledczego, że tak powiem, w stosunku do NCAA, był bardziej analizującym, nie? W sensie nie podejmował jakichś takich tematów.
Nie, no on był też od wywiadów, dużo wywiadów robił. Dużo wywiadów.
Te pamiętam, amerykańscy, nie?
Wiesz co, nie ma tego.
Nie ma, dobrze, czyli zostajecie z nami przez dodatkowe półtorej minuty, nie mamy tej informacji, a ta informacja się znajdzie.
No na pewno już jutro, po dzisiejszych meczach już będzie wiadomo, o której mecze będą w sobotę, tak?
Twitter,
myślę, że już jutro.
Małpa, Bunio, Buniek i warto śledzić Sebastian, twój Twitter, wszyscy go znają, ale jeszcze raz powtórzę. Napisałeś też zapowiedź na swojej stronie Hoopsy Hetmana, taka duża zapowiedź tego, co przed nami. Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje poczytać o tym, to odsyłam tam. Link jest tutaj w tekście. Skąd pobraliście, skąd odsłuchujecie pikle do kawówki. I co? My myślę, że usłyszymy się, bo ci zaskoczyć się, planuję oglądać grubo ten turniej, więc niestety będę tym takim, wiesz co...
No ja też bym chciał, będę, ale już ten mecz Oklahoma dzisiaj to na pewno odpada, nie?
Słuchaj, możemy się niestety umówić. Ja myślę, że możemy się umówić i zrobić coś takiego, że jak będzie turniej, a to widzisz na przyszły rok, a na przyszły rok to ci życzę, żeby twoje córy były zdrowe, ale moglibyśmy się tak umówić i na przykład, wiesz, pierwszy dzień turnieju i ktoś się zajmuje twoimi córkami ze słuchaczy. Potem kolejny dzień i ktoś się zajmuje. Masz spokój, żeby, wiesz, oglądać to wszystko. No. Tak było najlepiej.
No, niestety. Ale... Nie, no mówię, ja tak patrzę na godziny dzisiaj, to ja chyba się wepnę, tak myślę, że fajny mecz South Dakota State z Ohio State. Mike Down! Dominator! Wow. Dominator!
Dominator, tak.
Dominator. Także myślę, że gdzieś tak o tej 21 wpadnę już na łącza i postaram się coś pooglądać. No jutro raczej odpadam. Idę na pępkowe do takiego dobrego kumpla gdzieś tam z paczki, takie jeszcze z dzieciństwa, pierwsze dziecko, więc podejrzewam, oszukuję się, no miałem iść w sobotę gdzieś tam do pracy też, no ale miałem coverować też turniej z piątku na hubsach, ale już wiem, że raczej tego nie zrobię, no nie będę się oszukiwał, tak? No idę na pępkowe, no gdzie będą sami najlepsi, wiesz, znajomi z dzieciństwa.
Usprawiedliwienie, masz usprawiedliwienie tutaj, rozumiemy, idziesz na pępkowe.
I będzie ciężko raczej, podejrzewałem, że wiesz, wpadnę na dwie kolejki i wyjdę, wiesz, nie. Gdzieś tam angielskie wyjście skuteczne, ale nie, jest takie nakręcanie się już, nie ma, tak. Już wiesz,
niemożliwe.
Już telefony, ale urwiemy w piątek, nie, Sara mnie puściła, ale urwiemy, ja mówię, nie, no jak, nie, mówię, ja już nie chciałem urywać, ale już wiem, że urwiemy, strasznie. Także pozdro Bartek, i tak tego nie słuchasz pewnie, bo się już dawno przestałeś interesować koszykówką, a Bartka żona rodzi dzisiaj w zasadzie, więc nie wiem o której godzinie, bo tam jest cesarka zaplanowana, ale trzymamy kciuki tutaj wszyscy za Kubę, dobrze pamiętam, za Kubusia, trzymamy kciuki za żonę.
Bardzo dobre imię.
Ja Bartek, jutro Bartek, za ciebie trzymam kciuki wieczorem, żebyś zdołał chociaż za nami zamknąć drzwi w domu. Jak nie, to zamkniemy za ciebie, może zostaniemy, nie wiadomo. Także byle cali i zdrowi wszyscy.
Skoro słucha nas jeszcze nasza koleżanka, to ostatnio siadłem do dwóch kielonków 50% spirytusu w dużym towarzystwie, starszym ode mnie, z mocnym postanowieniem tego, że na dwóch się skończy. Jest to niemożliwe.
Niemożliwe.
Jest to absolutnie niemożliwe. Musisz wyjść. Jest niemożliwe powiedzieć nie.
Nie.
Po prostu, tym bardziej, że wiesz, że jak raz odmówisz. Jest sposób na to. Sposób na to jest taki, że mówisz, żeby ci, wiesz, nalano. I potem trzymasz cały czas i nie pijesz. To jest sposób, bo nie możesz trzymać... Z pustym nie możesz siedzieć, bo zaraz jakiś wujek podjeżdża, jakiś dziadek podjeżdża, mówi, z dziadkiem się nie napijesz. To ja słyszałem tak, że przecież dziadek do mnie powiedział, nie mój dziadek, tylko taki dziadek, który siedział. Ja to już długo nie pożyję, to ze mną nie wypijesz. Ja mówię, no i co, mam powiedzieć, nie? I tyle. Nie zmarłem. Dałem radę. Dobrze. Dobrze, coś miałem. Dobrze, czy jest szansa, że usłyszymy się za tydzień w czwartek w Pichlach do Kawówki, gdzie porozmawiamy?
Nie, myślę, że tak. Jest. Damy radę, tak,
właśnie.
Tak.
Dobrze. Bo ja
tak,
będę...
no bo już wiesz, Speed 16 będzie startować, także no. Czyli to jest... Tak.
Ja będę oglądał turniej, nie oglądałem za dużo sezonu, więc niestety chyba będę jak ten taki, wiesz, niedzielny kibic, który będzie wyciągał wielkie wnioski z jednego meczu. Przygotuj się na to. Tak będzie. Ja mam 14-14, nie jest dobry. Nie może iść w loterii, przecież pamiętasz, że Stanley Johnson jest najlepszym graczem tego draftu. Będzie tego typu gadanie.
Nadal wierzę.
Tak? Ja nie, ja już kompletnie odpadłem.
Nie mówmy o tym.
Nie róbmy dobrze niektórym ludziom na końcu podcastu. Dobrze, to były Pikle do Kawówki. Dziękujemy za wysłuchanie. I co? Słyszymy się za tydzień. Turniej startuje dzisiaj i co? Będziemy o nim mówić za tydzień.
Cover na hubsach, postaram się coś wrzucać, no chociaż pisemnie, żeby coś było, no ale mówię, w sobotę może być ciężko. W ogóle teraz, nie wiem.
Nie kończmy, tak, kończmy o wiesz, upbeat kończmy. Kończmy upbeat, tak jak podcasty amerykańskie zawsze. Upbeat. Are you excited? How much are you excited? I'm so excited for this Rhode Island Oklahoma game. Tego typu, wiesz. Oni to robią, oni to potrafią. My nie potrafimy tego, ale to dobrze. Tak my jest. Dajemy ludziom prawdę. Na szóstym graczu i w pikach do KWP.
Tak, dajemy prawdę, zimową prawdę.
Zimową, gorącą.
Jutro na pewno wieczorem zaświeci słońce u Bartka na mieszkaniu. Jutro będzie tak jasno, że po prostu szyby same się wyczyszczą w oknach.
Ostatnie pytanie, czy lubisz 10 kielona pić przy mocno zapalonym świetle w pomieszczeniu, gdzie jest obrus?
Myślę, że jest mi to obojętne, ale ostatnio naprawdę jakoś tak przerzucam się od jakiegoś czasu bardziej na whisky z racji tego, że to wiesz co, organizm mój coś ostatnio źle reaguje, w sensie na czystą. Nie wiem, z czego to się bierze, czy z wieku, czy z tego, że rzadko po prostu gdzieś się melanżuje. No bo naprawdę, no teraz to wiesz, to nie są już poprzednie lata, że człowiek co tydzień gdzieś wychodził. Teraz jak raz na miesiąc po prostu gdzieś tam się uda wyrwać, ktoś zostanie z dzieciakami, to po prostu idziemy i no i tyle, no.
Ja się zastanawiam, czy ostatnie 10 minut. Ja się zastanawiam, czy ostatnie nasze 10 minut rozmowy było nagrywane i znajduje się w podcaście, czy nie. Nie pamiętam. Pikle do kawówki. Trzymaj się, Seba.
Siemano, hej.